Rozdział trzeci. Pytania. Lorkin podejrzewał, że przedwcześnie poczuł ulgę, gdy przesłuchujący go Ashaki wyprowadził go z sali. Wydawało mu się, że z pokoju, w którym był przesłuchiwany, wracają drogą, którą rano szli z celi, do której zaprowadzono Lorkina z sali pałacowej. Może to koniec na dziś. Może na zewnątrz jest już noc. Tylko żołądek podpowiadał mu, ile czasu mogło minąć, ale nie był w zbyt dobrym stanie. Kiedy nie zaciskał się ze strachu, cicho burczał z głodu. Przesłuchujący go Sahakanin, który nawet mu się nie przedstawił, podążał przodem, jego asystent zaś szedł za Lorkinem. Młody mak wiedział, że to Ashaki, tylko dzięki temu, że tak zwracał się do niego asystent. Doszli do korytarza, który Lorkin dobrze zapamiętał, bo prowadził w dół. Po raz kolejny zastanawiał się, dlaczego nie ma tu schodów. Teraz jednak odpowiedź stała się oczywista. Strażnik więzienny, idący w ich stronę, pchał przed sobą wózek. Na wózku leżał wychudzony, bardzo stary mężczyzna, od pasa do kolan okryty jedynie kawałkiem białego materiału. Kiedy prowadzący Lorkina Ashaki minął wózek, młody mak ukradkiem spojrzał na twarz starca, a po chwili przyjrzał się jej dokładniej. Czy on jest martwy? Jego klatka piersiowa nie unosiła się. Usta były sinawe, na to wygląda. Pośpiesznie obiegł ciało wzrokiem w poszukiwaniu ran. Na nadgarstkach nie było ani śladu po kajdanach. Może umarł ze starości, albo z powodu choroby, albo z głodu, albo zabiła go czarna magia. Powstrzymał chęć dotknięcia zwłok i poznania przyczyny śmierci za pomocą umiejętności uzdrowicielskich. Z pochyłego korytarza weszli do przestronnej sali. Ze ścian zwisały poczerwieniałe od rdzy kajdany. W jednym z kątów leżał stos podobnie wyglądających metalowych przedmiotów. Ich kształty przywodziły na myśl narzędzia tortur, mające podziałać na wyobraźnię. W przeciwieństwie do nich kraty odgradzające nisze po obu stronach sali były matowo czarne, bez najmniejszej oznaki zużycia czy kruchości. Trzy większe cele znajdowały się wzdłuż dłuższej ściany sali, a pięć mniejszych wzdłuż krótszej. Tylko dwie były zajęte. W jednej zamknięto dwóch mężczyzn w średnim wieku, a w drugiej młodą parę. Dwaj strażnicy siedzieli w pobliżu głównego wejścia, a towarzyszył im mężczyzna w mrocznej odmianie zwyczajowego stroju Ashakich. Skinął głową Sahakaninowi, który przyprowadził Lorkina, ten zaś odwzajemnił jego gest. Lorkinowi powiedziano, że więźniowie rzadko spędzają tu więcej niż kilka tygodni, nawet jeśli zostają uznani za winnych. Przetrzymywanie magów w lochach było zbyt kłopotliwe, a osoby niebędące magami po prostu sprzedawano w niewolę. Podczas przesłuchania nie powiedziano mu jednak, czy magów uwalniano, czy czekała ich egzekucja. To część gry, pomyślał Lorkin. Nieustanne półsłówka o zgubnych konsekwencjach mojej odmowy współpracy, ale nie bezpośrednie groźby. Na razie. Mężczyzna, który go przesłuchiwał, głośno się zastanawiał, czy Lorkina można uznać za maga w sahakańskim znaczeniu tego słowa, skoro jego magiczna wiedza nie jest kompletna. Czy nieznajomość czarnej magii sprawiała, że Lorkin jest półmagiem? Mimo wszystko przetrzymywanie takiego więźnia może być kłopotliwe. A jednak bywały takie przypadki w przeszłości, ale nie tutaj. Tak było z ojcem Lorkina. Jeśli próbował mnie obrazić, słabo mu to wyszło. Z pewnością wie, że wśród magów gildii nieznajomość wyższej magii nie jest żadną ujmą. Zapewnia ona raczej szlachetniejszy status. Podejrzewam, że tak naprawdę chciał mi przypomnieć, że mój ojciec był kiedyś niewolnikiem. Fakt ten nie poniżał Lorkina, choć w przypadku sahakańskiego pana byłoby wprost przeciwnie. A Karin został zniewolony przez Ichanich, wygnańców, którzy przynosili wstyd i byli utrapieniem dla pozostałych Sahakan, ale i dowodem na słabość ich społeczeństwa. Lorkin jednak im tego nie wytknął. Poza kilkoma innymi próbami szydzenia z Lorkina, prowadzący przesłuchanie Sahakanin przez cały dzień zadawał pytania i przekonywał, jak brzemienna w skutkach dla Lorkina gildii i pokoju pomiędzy Sahaką a krainami sprzymierzonymi będzie dalsza odmowa wyjawienia informacji na temat zdrajców. Liczba pytań, jaką był w stanie zadać, i wersji tego samego ostrzeżenia była ograniczona, więc mężczyzna wielokrotnie się powtarzał. Lorkin zaś pokornie, lecz stanowczo odmawiał odpowiedzi. Nie chciał wdawać się w rozmowę i ryzykować, że nieopatrznie wyjawi jakieś informacje, które mogłyby zostać użyte przeciwko zdrajcom. W końcu stwierdził, że jego odmowne odpowiedzi i tak będą ignorowane, więc po prostu się nie odzywał. Nie było to wcale takie proste, jak się spodziewał, ale wystarczyło, że pomyślał o ile trudniej byłoby wytrzymać tortury i dzięki temu jeszcze silniej trwał w swoim postanowieniu. Mimo wszystko nie próbowali jeszcze odczytywania jego myśli, więc nie wiedzieli, że im się nie uda. Pod warunkiem oczywiście, że klejnot blokujący czytanie myśli, który dostał od zdrajców, a który miał pod skórą dłoni, zadziała tak, jak powinien. Być może król Amakira nie chce zaszkodzić relacjom z krainami sprzymierzonymi. Być może ma nadzieję, że Lorkin złamie się w trakcie przesłuchania lub ugnie w obliczu gruźb. Kiedy doszli do celi, w której poprzednio zamknięto Lorkina, Sahakanin, który go przyprowadził, machnął ręką, nakazując mu wejść. Drzwi się zamknęły. Lorkin się odwrócił i zobaczył, że podszedł do nich Ashaki w ciemnym stroju. Zrobione? Spytał. Na razie tak, odpowiedział tamten. Chcę, żebyś złożył raport. Ashaki, który go przesłuchiwał, skinął głową i odprowadził swojego asystenta. Nowo przybyły spojrzał przez kraty na Lorkina, zmrużył oczy i odsunął się. Lorkin obserwował, jak omiótł pomieszczenie wzrokiem, po czym zatrzymał spojrzenie na prostym, drewnianym krześle. Krzesło zawisło w powietrzu i przesunęło się przed celę Lorkina, a następnie stanęło na podłodze. Ubrany w eleganckie szaty mężczyzna usiadł i nie przestawał przyglądać się Lorkinowi. Młodemu magowi nie w smak było, że ktoś się na niego gapi, doszedł jednak do wniosku, że musi się przyzwyczaić. Rozejrzał się po celi. Nie było w niej nic poza stojącym w kącie wiadrem na ekskrementy. Cały dzień nic nie jadł ani nie pił, więc potrzeba, żeby z niego skorzystać, nie była na tyle silna, żeby miał to robić przy świadkach. W końcu będę musiał. Lepiej będzie oswoić się również i z tą myślą. Nie mając innego wyboru, usiadł na zakurzonej podłodze i oparł się o szorstką ścianę. Prawdopodobnie na podłodze będzie musiał także spać. Kamień był twardy i zimny. Przynajmniej było tu na tyle chłodno, że przestało mu być za gorąco w jego szatach. Z pewnością mógł ogrzać powietrze za pomocą magii, ale ochłodzenie go wymagałoby wzruszenia powietrza, najlepiej w pobliżu wody. Przypomniał sobie chwilę, gdy ponownie włożył na siebie szaty po kilku miesiącach mieszkania wśród zdrajców. Z początku przyniosło mu to ulgę. Docenił szlachetny styl stroju i miękki, bogato barwiony materiał. Gdy wraz z sahakańską wiosną nadeszły cieplejsze dni, szaty zaczęły mu ciążyć i stały się niepraktyczne. Kiedy był sam w swoim pokoju w domu gildii, zdejmował wierzchnią część i chodził w samych spodniach. Zatęsknił za prostymi, oszczędnymi ubraniami zdrajców. Tęsknota wiązała się oczywiście również z tym, że chciał wrócić do azylu. Przed oczami natychmiast stanęła mu Tywara i od razu poczuł się lepiej. Wspomnienie ostatniej wspólnie spędzonej nocy, jej nagości i uśmiechu, gdy uczyła go, w jaki sposób czarnej magii używają kochankowie, sprawiło, że serce zaczęło walić mu w piersi. A potem przyszły wcześniejsze wspomnienia. Sposób, w jaki się poruszała po azylu, bezpieczna i pewna siebie, przyjmując za rzecz oczywistą władzę, jaką miała w swoim społeczeństwie. Bezpośrednie spojrzenie, zadziorne i jednocześnie inteligentne. Przypomniał sobie również wcześniejsze dni, kiedy prowadziła go przez równiny Sahaki w kierunku łańcuchów górskich, chroniąc go przed czyhającymi na jego życie zdrajcami i unikając schwytania przez Ashakich. Była zmęczona i trudno się z nią rozmawiało, ale zadziwiała go jej determinacja i zaradność. Jego wspomnienia powędrowały jeszcze dalej w przeszłość, kiedy to udawała niewolnicę w domu gildii. Była przygarbiona i miała spuszczony wzrok. Zawstydzały ją jego próby nawiązania kontaktu. Nawet wtedy go pociągała, choć wmawiał sobie, że fascynuje go jedynie jej egzotyczna uroda. Ale żadna inna Sahakanka nie przyciągała w ten sposób jego wzroku, a widział ich wiele zarówno w Arwis, jak i w azylu. Azyl. Właściwie to tęsknię za tym miejscem, uświadomił sobie. Teraz, gdy już stamtąd odszedłem, widzę, że mi się tam podobało, mimo obecności Kali. Sposępniał, gdy przypomniał sobie, jak został porwany, uwięziony, związany i zakneblowany, a Kalia czytała jego myśli, żeby poznać tajemnicę uzdrawiania za pomocą magii, ale odepchnął te wspomnienia. Kalia nie jest już mówczynią, nie kieruje już salą opieki, przypomniał sobie. Zdrajcy mają swoje wady, niektórzy mają ich więcej niż pozostali, ale zasadniczo to dobrzy ludzie. Został zmuszony do pracy z Kalią w sali opieki. Niepokoiły go jej manipulacje i martwił się, jak zdoła przekonać zdrajców do handlu z gildią, a przez to wszystko nie mógł w pełni docenić ich stylu życia. Jego porwanie było skutkiem działania niewielkiej grupy zdrajców, którzy mieli mniej skrupułów. Podejrzewał, że nie wszystkie zwolenniczki Kali darowały jej te uczynki. Większość z nich nie chciałaby łamać praw zdrajców, tak jak zrobiła to Kalia, nawet gdyby się z nią zgadzały. Twierdziły, że kierowała nimi wyłącznie troska o swoich ludzi. Strach przed światem zewnętrznym był w nich mocno zakorzeniony po setkach lat spędzonych w górskiej kryjówce. Choć nie był jeszcze gotowy, by przebaczyć Kali wykradnięcie wiedzy uzdrowicielskiej, nie mógł mieć jej za złe, że pragnęła umieć się nią posługiwać, by móc ratować życie zdrajców. Mimo wszystko planowała mnie zabić i ogłosić, że próbowałem uciec z azylu i zamarzłem gdzieś w śniegu, a tego nie zamierzam wybaczyć. W zamian za to, co mu odebrano, królowa Zarala zarządziła, że zostanie nauczony tworzenia magicznych klejnotów. Poznał nowy rodzaj magii, o którym w gildii nigdy nie słyszano. Kiedy zgłosił się na asystenta ambasadora Danyla, kierowało nim przede wszystkim właśnie takie marzenie o nowym, potężnym rodzaju magii. Patrząc w przeszłość, zaśmiał się na myśl o swojej naiwności. Szanse na jakiekolwiek odkrycie były śmiesznie małe. A jednak mu się udało. Jego nadzieje na odkrycie magii, która mogłaby sprawić, że czarna magia stanie się bezużyteczna lub przynajmniej będzie się można przed nią chronić, jednak się nie ziściły. Klejnoty magiczne podważały potrzebę istnienia czarnych magów. Z drugiej strony twórca kamieni musiał znać czarną magię, by móc je tworzyć, co podważało z kolei ich potencjał. Uśmiech znikł mu z twarzy, a żołądek zacisnął się z obawy. Co zrobi gildia, kiedy wyjdzie na jaw, że znam czarną magię? Czy wybaczą mi, kiedy się dowiedzą, że inaczej nie mógłbym się nauczyć tworzenia kamieni? Rozważył już wszelkie możliwe konsekwencje i gotowy był również na najgorsze, że zostanie wygnany z krain sprzymierzonych, podobnie jak jego ojciec. Cierpiałby z tego powodu, ale mógłby także swobodnie wrócić do azylu i Tywary, co wcale nie było aż tak złym wyjściem, poza jednym szczegółem. Matka będzie zawiedziona. Nie, nawet więcej, załamie się. I dlatego właśnie nie powiedział jeszcze o tym ani słowa ambasadorowi Danylowi, ani administratorowi Osenowi. Przekazanie tej informacji będzie odkładał tak długo, jak tylko się da. Osen już zdecydował, że nie można powiedzieć o tym nikomu więcej, jeśli nie będzie to konieczne. Na wypadek, gdyby Sahakanie postanowili jednak przeczytać ich myśli. Mimo wszystko Lorkin wiedział, że Sonea będzie musiała w końcu się dowiedzieć. Kiedy jednak do tego dojdzie, wolałbym, żeby dowiedziała się ode mnie. Nie będzie łatwo jej o tym powiedzieć, ale może jeśli zrobię to sam, lżej to zniesie. Cherry przestał już liczyć, ile razy się budził. Tym razem jednak wiedział, że zbudziło go coś innego, jeszcze zanim dotarło do niego, co to było. Światło. Kiedy Annie przyniosła z pokoju Sonei trochę jedzenia i wody, które dali Golowi, postanowili pójść spać. Żeby nie zużyć wszystkich świec, zgasili je, ale najpierw Cherry podstępem zmusił Annie, żeby oddała mu zapałki. Miał nadzieję, że brak przenośnego źródła światła odwiedzie ją od badania korytarzy, gdy on pójdzie spać. Choć zapewniała go, że zna już ich większą część, musiała przyznać, że przez zaniedbania i brak napraw wiele z nich nie było bezpiecznych. Wszyscy troje podzielili się poduszkami, choć Cherry miał ich wystarczająco, żeby ochronić się przed zimną, twardą posadzką, utrzymanie ich razem było nie lada wyzwaniem. Kiedy się odwracał, któraś z nich zawsze wymsknęła się gdzieś w ciemność i musiał jej szukać po omacku i upychać z powrotem pod siebie. Ciekawe, czy ktoś mieszka w moich starych kryjówkach i wyleguje się na drogich meblach, popijając moje wino, pomyślał siadając. Choć po przerwanym śnie nadal wszystko bolało go ze zmęczenia, z ulgą porzucił próby ponownego zaśnięcia. Poświata otaczała futrynę drzwi i stawała się coraz jaśniejsza. Usłyszał znajomy głos. To tylko ja. Mogliby mieć wino i inne luksusy. Ale teraz potrzebował tylko rozgrzewającego ognia i wygodnego łóżka. I tego, by ci, których kocha, byli bezpieczni. Ci, których kocha złodziej, nigdy nie są bezpieczni. Przeszył go spazm bólu. Bardzo silny, mimo że nie był mu obcy. Przez chwilę miał w głowie tylko obraz ciał żony i synów, ale zamknął oczy i wyparł go z myśli. Czy kiedykolwiek zapomnę, albo czy kiedykolwiek to wspomnienie przestanie boleć? Na tę myśl ogarnęło go poczucie winy. Nie powinienem tego chcieć, ale nie mogę nic zrobić, żeby cofnąć czas. A nie będę w stanie ochronić Annie, jeśli pozwolę, by żal i złość kierowały mną i mnie rozpraszały. Westchnął. Poza tym wolałbym pamiętać ich całych i zdrowych, szczęśliwych, a nie w takim stanie. Źródło światła dotarło do pokoju. Oślepiony Cherry odwrócił się od kuli magicznego światła i spojrzał na młodą kobietę, która pod nią stała. Lilia uśmiechnęła się do niego i wyciągnęła rękę, w której trzymała koszyk. Powiedziałam Jonnie, że chyba odwiedzi mnie Annie. Przyniosła trochę więcej jedzenia. Wzięłam od Sonei butelkę wina, ale nie z tych drogich, a właściwie nie z tych naprawdę drogich. Annie skoczyła na równe nogi. Ucałowała Lilię w policzek i chwyciła koszyk. Prawdziwy z ciebie skarb, Lilio, powiedziała siadając na jednej z drewnianych skrzyń i przetrząsając zawartość koszyka. Bułki! Z mięsem i słodkie! A potem zmarszczyła nos. Fuj, owoce! Są zdrowe i łatwo je ze sobą zabrać, powiedziała Lilia do Annie, ale patrzyła na Gola. Wyglądasz już lepiej. Cherry odwrócił głowę i zobaczył, że przyjaciel usiadł. Skinął głową i przeciągnął się. Na twarzy Gola pojawił się wyraz zamyślenia. Ale i tak jestem zmęczony. Pokiwała głową. Według tego, co piszą w książkach, twoje ciało potrzebuje kilku dni na odzyskanie krwi, którą straciłeś. Wszystko zależy od rozmiarów krwawienia. Daj mi znać, jeśli znów będzie ci niedobrze. Może się okazać, że została tam trucizna. Jeśli tak jest, to powinnam być w stanie cię wyleczyć. Kilka dni. Annie spojrzała na Cherry'ego. Czy to nie będzie problem? Cherry wyciągnął rękę po bułkę z mięsem, ugryzł kawałek i przeżuwał go w zamyśleniu. Gdzieś tam na zewnątrz miał jeszcze lojalnych sprzymierzeńców. Zaczęliby się martwić, gdyby się z nimi nie skontaktował. Mogliby nawet pomyśleć, że on, Gol i Annie nie żyją. A gdyby rzeczywiście tak było? Cherry nie miał złudzeń, że przeciwstawiliby się Skellinowi. Najprawdopodobniej złodziej przejąłby kontrolę nad terytorium Cherry'ego. Nie osobiście. Zrobiłby to za niego jakiś sprzymierzeniec. Niech myślą, że nie żyjemy, powiedział Gol. Cherry z zaskoczeniem popatrzył na przyjaciela. Tego się nie spodziewał. Czego się w takim razie spodziewałem? Że Gol spróbuje wstać i udawać, że jest zdrowszy niż w rzeczywistości, żebym przez niego nie stracił swojego terytorium? Albo że powie mi, żebym go tu zostawił? To byłoby bardzo szlachetne. Czy jestem aż tak próżny, że oczekuję od przyjaciół takiego poświęcenia? Cherry zmarszczył brwi. Nie, nie o to chodzi. Po prostu nie spodziewałem się, że Gol się podda przede mną. Następnym razem nie uciekniesz, powiedział Gol. Tym razem mieliśmy szczęście. Leżę tu i zastanawiam się, kto powiedział ludziom z Kelina, że ukryłeś się w domu Kadi. Kto nas zdradził? Czy w ogóle miał jakiś wybór? Nie powstrzymasz Skellina przed szantażowaniem i przekupieniem swoich ludzi. Ma zbyt wielu sprzymierzeńców i za dużo pieniędzy. Już straciłem swoje terytorium, dokończył Cherry. Zaczęło w nim wzbierać rozgoryczenie. Jednak znał to uczucie za dobrze, żeby mogło wywołać w nim coś więcej niż znużenie. Wkradło się do jego myśli po tym, jak Celia i chłopcy zostali zamordowani i już się z nim oswoił. Niech myślą, że nie żyjesz. Może Skellin poczuje się pewniej i stanie się mniej ostrożny. Może jeśli nikt nie będzie z nim walczył, to spróbują inni. Może jakoś go wrobią, wydadzą go gildii. To było kuszące, bardzo kuszące. Chcesz zostać tutaj? Spytał z udawanym niedowierzaniem Cherry. Tak. Gol spojrzał na Eni i Lilię. Co wy na to? Eni wzruszyła ramionami. Możemy zablokować wejście do tuneli pod gildią, albo nawet zburzyć część korytarza, jeśli tak będzie według was bezpieczniej. Są jeszcze tunele, które kończą się w lesie, więc mamy drogę ucieczki. To znaczy te, które nie prowadzą do budynków gildii. Eni spojrzała na Lilię. Znajdziemy sposoby, żeby dostarczać tu jedzenie i wodę. Lilia przytaknęła. Sonea na pewno nam pomoże. Nie, nie możemy jej powiedzieć. Cherry zamilkł, zaskoczony swoim pełnym przekonania tonem. Dlaczego nie chce pomocy Sonei? Nie spodoba jej się ten pomysł. Będzie próbowała jakoś nas przemycić poza miasto, powie Kallenowi. Nie miał całkowitego zaufania do Kallena, nie tylko dlatego, że Mac był uzależniony od Nilu. Nie zrobi tego. Powiedziała Lilia, choć bez przekonania w głosie. Cherry ma rację, rzekł Gol. Sonea wyjeżdża do Sahaki, albo będzie chciała, żeby o naszej obecności wiedział ktoś równie wysoko postawiony w gildii, albo nas stąd zabierze. Czyli, jeśli nie chcesz, żeby Kallen się dowiedział, powiedziała Eni, to nie będziesz mógł już dla niego pracować. To prawda, Cherry odwrócił się do Lilii. Ale nie musimy mu o tym mówić. Możemy powiedzieć, że bezpieczniej będzie porozumiewać się za pomocą wiadomości, które będzie mu przekazywała Lilia. Ale nie będziemy mieli mu do przekazania żadnych wiadomości, jeśli tu zostaniemy i nie będziemy się kontaktować z twoimi ludźmi, zauważyła Eni. Nie, ale za to on będzie nas informował o tym, co się dzieje na zewnątrz, odparł Cherry, zanim dojdzie do wniosku, że nie sprawdzamy się jako źródło informacji. I miejmy nadzieję, że znajdziemy jakiś sposób, żeby znów się na coś przydać, a nie uda nam się to, jeśli Sonea nas stąd odeśle. Wszyscy czworo wymienili spojrzenia i pokiwali głowami. W takim razie najpierw Lilia i ja znajdziemy jakiś sposób na zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli znajdziemy jedzenie i wodę, powiedziała Eni zdecydowanym tonem, prostując plecy. A potem zadbamy o to, żeby było tu bezpieczniej i wygodniej. Cherry uśmiechnął się na widok determinacji malującej się na jej twarzy. Gdyby jej pozwolił, przejęłaby wśród nich rolę lidera. Nie, odparł. Nie tym zajmiemy się najpierw. Spojrzała na niego i zdziwiona zmarszczyła brwi. Nie? Ruchem głowy wskazał koszyk. Najpierw zjemy. Danyl żałował, że nie zna zasad etykiety pozwalających Sahakanom na niewpuszczenie nieproszonego gościa. Nie chodziło o to, że nie chciał się spotkać z Ashakim, który właśnie szedł korytarzem prowadzącym od wejścia do domu gildii. Wręcz pragnął się z nim zobaczyć. Podejrzewał jednak, że powód jego wizyty jest oficjalny, a to by wcale Danyla nie cieszyło. Przyjaźń z wrogiem zdecydowanie komplikuje pewne sprawy. Kiedy Ahati wszedł do pokoju, Danyl przyjrzał się jego twarzy w poszukiwaniu jakichkolwiek oznak dobrych wieści, choć wiedział, że były na to marne szanse. Ku swemu zaskoczeniu dostrzegł w jego spojrzeniu żal i przeprosiny. Spodziewał się wystudiowanej neutralności. Witaj ponownie w domu gildii, Ashaki Ahati, rzekł Danyl zgodnie z kyraliańskimi manierami. Szkoda, że nie w bardziej sprzyjających okolicznościach, odparł Ahati. To oficjalna wizyta. Ale chciałbym, aby była również nieformalna, jak między przyjaciółmi, jeśli to nadal możliwe. Zająwszy miejsce gospodarza, Danyl zaproponował Achatiemu, by usiadł. Wszystko zależy od tego, jaki obrót przyjmie część oficjalna, odparł ironicznie. Miejmy więc najpierw za sobą tę oficjalną część. Achati zamilkł i przyjrzał się Danylowi. Król Amakira chce, byś przekonał Lorkina do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zdrajców. Wątpię, czy mi się to uda. Nie wykonałby twojego polecenia? Zgadza się. A wolno mu odmówić? Wybór nie należy ani do niego, ani do mnie, ale jest twoim podwładnym. Powinien wykonywać twoje polecenia. To zależy od polecenia. Danyl wzruszył ramionami. Nie mamy w zwyczaju wymagać bezwzględnego posłuszeństwa w gildii, ani nawet poza nią, chyba że w przypadku poleceń króla, ale doradcy mają prawo działać, wyrazić swoją opinię i udzielić rady bez obawy o to, że zostaną ukarani, choć rozkazu muszą usłuchać, nawet jeśli się z nim nie zgadzają. Jesteś również ambasadorem, i to nie tylko ambasadorem gildii. Przed przyjazdem ambasadora Tayenda byłeś także rzecznikiem wszystkich krain sprzymierzonych. Choć nie reprezentujesz już Elaine, to nadal reprezentujesz pozostałe krainy. To prawda, Danyl rozłożył ręce, ale nie mogę podejmować decyzji w ich imieniu. Czyli tylko jeden z monarchów krain sprzymierzonych mógłby rozkazać Lorkinowi, by odpowiadał na pytania. Tylko król Kyralii. Monarchowie pozostałych krajów i niesprawujący rządów członkowie rodziny królewskiej nie mogą wydawać poleceń kraliańskim magom. Achati uniósł brwi. W jaki sposób w takim razie utrzymujecie porządek? Danyl uśmiechnął się. Większość z nas jest na tyle mądra, że wie, iż chaos prowadzi do utraty wolności i dobrobytu. A pozostali, cóż, musimy utrzymywać ich w ryzach. Istnieje na przykład zasada zabraniająca magom mieszania się w politykę. Choć nie jest ściśle przestrzegana, utrzymywanie pozorów i respektowania powstrzymuje tych bardziej ambitnych z nas. Kiedy Achati zadumał się nad usłyszanymi słowami, Danyl skorzystał z okazji, by zadać pytanie. Czy król Amakira wziął pod uwagę ewentualność, że Lorkin może nie mieć do przekazania żadnych istotnych informacji? Właściwie, dlaczego zdrajcy mieliby pozwolić mu wrócić do Arvis, mając świadomość, że jego wiedza mogłaby im zaszkodzić? Achati podniósł wzrok. Dlaczego w takim razie nie odpowiada na nasze pytania? Może to próba. Czego? Jego lojalności wobec zdrajców? Danylowi nie spodobała się sugestia, że Lorkin postanowił być lojalny wobec innej władzy. Czy wobec Kyralii? A może to nie Lorkin poddawany jest próbie? Achati zmrużył oczy. To może król Amakira? Danyl rozłożył ręce. I gildia, król Merin i krainy sprzymierzone. Postanowili wywołać wśród nas konflikt i zobaczyć, co się stanie? Achati pokiwał głową. Rozważyliśmy i taką ewentualność. Być może jednak Lorkin wierzył, że będzie mógł wrócić do Kyralii przez Arvis, bo nie pomyślał, że król Amakira złamie umowę zapewniającą wolność i nietykalność wszystkim magom gildii na terenie Sahaki. Twarz Achatiego zachmurzyła się. Pod warunkiem, że nie chcą zaszkodzić Sahace. Spojrzał Danylowi prosto w oczy. Naprawdę wierzysz, że zachowanie dla siebie wiedzy na temat zdrajców nie zaszkodzi mojemu krajowi? Danyl wytrzymał spojrzenie przyjaciela, ale ponieważ nie był przygotowany na tak bezpośrednie pytanie, ogarnęła go mieszanka poczucia winy i podejrzenia, że pytanie wywołało zmianę na jego twarzy. A Achati to zauważył. Poznałby, gdyby Danyl skłamał. Więc najlepiej odpowiedzieć co innego, co również będzie zgodne z prawdą. Nie wiem, odparł szczerze. Lorkin rozmawiał o tym, czego się dowiedział, tylko z ambasadorem Osenem. Achati zmarszczył brwi. Powiedział ci, dlaczego wrócił? Danyl przytaknął i trochę się rozluźnił. Żeby wrócić do domu. Bardzo chcę zobaczyć się z matką. Oczywiście nie wiedzieliśmy, czy kiedykolwiek uda mu się wrócić, więc po kilku miesiącach zamartwiania się, ona też nie może doczekać się spotkania. Wyobrażam sobie, odparł Achati wstając. Jego głos był pełen współczucia, ale wyraz twarzy zdradzał rozbawienie i przekorę. Im szybciej Lorkin odpowie na nasze pytania, tym szybciej będą mogli się zobaczyć. Danyl wstał. Co zrobi król Amakira, jeśli Lorkin odmówi? Ahati chwilę zastanowił się nad odpowiedzią. Nie wiem, odparł, a szczerość i bezradność w jego głosie były jakby odbiciem uczuć Danyla. Krainy sprzymierzone potraktują odczytanie myśli Lorkina jako akt agresji, ostrzegł Danyl. Ale nie wypowiedzą raczej wojny z tego powodu, odparł Ahati. Przez całe stulecia Sahaka świetnie sobie radziła bez handlu z krainami z zachodu, dzięki powiązaniom z krajami zza wschodniego morza. Jeśli nie wyszkolicie wszystkich w posługiwaniu się wyższą magią, to wasi magowie nie będą stanowili prawie żadnego zagrożenia. Nie potrzebujemy was. Nie boimy się was. Jesteście jedynie możliwością, którą chcieliśmy sprawdzić. Danyl pokiwał głową. Dziękuję za szczerość, Ashaki Ahati. Ahati niedbale machnął ręką. Nie powiedziałem niczego, co nie jest oczywiste, westchnął. Ja sam mam nadzieję, że uda nam się rozwiązać tę sprawę w sposób, który nie zrujnuje naszej przyjaźni. A teraz muszę iść. Ja również, odpowiedział Danyl. Przyjaźni między nami czy między naszymi krajami? A może obu? Tymczasem żegnaj. Ashaki skinął głową i zniknął w korytarzu prowadzącym do wejścia do domu gildii. Danyl ponownie usiadł i zadumał się nad rozmową. Nie potrzebujemy was. Nie boimy się was. Jakim sposobem ktokolwiek mógł pomyśleć, że Sahaka będzie chciała przyłączyć się do krain sprzymierzonych? Jak poszło? Danyl podniósł wzrok i zobaczył kręcącego się wokół drzwi Tayenda. Westchnął i gestem zaprosił go do środka. Jego były kochanek pośpiesznie przeszedł przez pokój i usiadł, pochylając się do przodu niczym ciekawskie dziecko. Jednak jego spojrzenie było bystre, a ciekawość wynikała zarówno z ambasadorskiej potrzeby poznania najnowszych politycznych wieści, jak i z uwielbienia dla plotek. Ale jest także szczerze zaniepokojony losem Lorkina, upomniał się Danyl. Niespodziewanie przypomniał sobie, jak Tayent bawił się z synem Sonei, gdy ten był jeszcze dzieckiem, kiedy to razem z Danylem częściej odwiedzali gildię dla towarzystwa. Tayent miał talent do zajmowania uwagi dzieci i zabawiania ich. Zaczął się zastanawiać, czy Tayent kiedykolwiek chciał mieć dzieci. Danyl nigdy nie chciał, ale on... No i? Ponaglił go Tayent. Danyl wrócił myślami do chwili obecnej i zaczął opowiadać drugiemu ambasadorowi o tym, co Ahati chciał wiedzieć i co wyjawił. Pilnował się jednak, by nie zdradzić niczego, co gildia chciała ukryć.